będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Tym serdeczniej witam, że po niejakiej przerwie, która miała być miesięczna, ale się jakoś przedłużyła. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to życie z chorobą Fabry'ego. Witam moich gości, już są goście. Naszymi gośćmi dzisiaj są dwie panie. Pani profesor Anna Tylki-Szymańska. Halo, jest pani profesor z nami?
Tak jest, słucham. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam słuchaczy i panie w studiu, albo przy telefonach.
Dziękuję bardzo. Witam na wieki wieków amen, pani profesor. Pani profesor z Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To jeden gość, a drugi gość pani Anna Moskal. Witam pani Anno.
Witam serdecznie.
Pani Anna Moskal jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego. A więc dwie bardzo kompetentne osoby. Cieszę się bardzo na to spotkanie. Pani profesor, pozwoli pani, że zaczniemy od pani. Dlatego, że pani jest fachowcem z długoletnim doświadczeniem. Zanim zaczniemy mówić o chorobie Fabry'ego, to powiedzmy w ogóle o chorobach rzadkich, dlatego że choroba Fabry'ego należy do tego typu chorób rzadkich. A o chorobach rzadkich, tak jak sama nazwa wskazuje, pewnie nie za bardzo dużo wiemy.
Rzeczywiście, nazwa choroby rzadkie nosi w sobie w pewnym sensie częściowo definicję, co to są za choroby. To są choroby rzadko występujące. Kryterium zaliczenia choroby do grupy chorób rzadkich jest właściwie kryterium takim dynamicznym, dlatego że i w pewnym sensie umownym. W Europie uważa się, że 5 przypadków na 10 tysięcy mieszkańców, a w Ameryce 7-8 przypadków na 10 tysięcy mieszkańców. Taka częstość występowania choroby pozwala zaliczyć ją do chorób rzadkich. I to nie jest stała i utrwalona przynależność choroby do tej grupy, dlatego że w miarę polepszania się diagnostyki czy też rozszerzenia, a tym samym rozszerzenia wykrywalności tych chorób, niektóre choroby mogą po prostu wypaść z tej grupy. I tak na przykład tu jest taki, mamy przykład, że mukowiscydoza była kiedyś uważana za chorobę rzadką. Już teraz absolutnie nie jest, bo w Polsce występuje jeden przypadek na 5 tysięcy mieszkańców, więc już widać, że z tego kryterium wypada.
To znaczy kryterium jest częstość występowania, tak?
Tak, no, częstość występowania, tak jak powiedziałam. To jest kryterium. Tak. Mhm. Czyli to jest dynamiczna sprawa. To się może zmieniać. Mhm. Prawie 95% chorób rzadkich jest uwarunkowanych genetycznie, jeśli nie 100%. Muszę tutaj jeszcze powiedzieć, że w grupie chorób rzadkich występuje jeszcze taka podgrupa, którą nazywamy wrodzonymi wadami metabolizmu i ona występuje dużo rzadziej, bo jeden przypadek na 40 tysięcy, czyli rzadziej niż to kryterium ogólne dla chorób rzadkich. I dlatego tę grupę chorób nazywamy chorobami ultrarzadkimi. I do tej grupy należy choroba Fabry'ego, zalicza się choroba Fabry'ego, która jest przedmiotem dzisiejszego spotkania.
Tak, tak sobie myślę, że ponieważ my ludzie zwyczajni, w tym sensie nie mający styczności z medycyną, bardzo mało wiemy na temat tych chorób, to na pewno też trudno nam zwracać się do jakichś konkretnych specjalistów wtedy, kiedy zaniepokoi nas stan zdrowia. Jeszcze może wcześniej pytanie moje, czy choroby rzadkie wykrywane są u dzieci przede wszystkim, czy też u dorosłych?
Nie, choroby rzadkie są, jak powiedziałam, są chorobami genetycznie uwarunkowanymi, czyli mogą się objawiać w bardzo wczesnym dzieciństwie, ale mogą się objawiać w dorosłości.
Aha.
Czyli nie ma na to, bo to jest defekt genetyczny, czyli
rozumiem.
Genomem, określonym genomem człowiek się rodzi i z nim umiera.
Tak, ale tak myślę sobie, że jeżeli chodzi o diagnostykę, pewnie nie jest łatwo zdiagnozować.
Proszę pani, to jest nieco skomplikowane do wyjaśnienia, ale mogę to zrobić.
Może zrozumiemy, pani profesor.
Choroby, które się wykrywa u dzieci, to są choroby, które mają cięższy przebieg albo ciężki przebieg, albo bardzo ciężki przebieg. Natomiast ta sama choroba może mieć przebieg łagodniejszy i objawiać się w późniejszym wieku. Czyli osoby z chorobami rzadkimi pozostają pod opieką pediatrów, ale również i specjalistów dla dorosłych.
A jak jest z diagnozowaniem? Czy łatwo zdiagnozować? Czy, od czego zależy właściwie diagnoza? Bo pani profesor, ja sięgnę tutaj do doświadczenia tych audycji, kiedy radiosłuchacze telefonujący mówią, że chodzili z dzieckiem na przykład do lekarza i lekarz rozkładał ręce i mówi, no ja już nie mogę pomóc.
Proszę pani, więc na drugą część pani pytania odpowiem w taki sposób. Choroba rzadka występuje rzadko. I dlatego nie każdy lekarz może poradzić sobie z rozpoznaniem, mając tylko obraz kliniczny pacjenta, czy też niektóre dane biochemiczne. Nie każdy, bo bywają lekarze, którzy nigdy w życiu swoim zawodowym, nie zobaczą pacjenta z chorobą rzadką. Więc trzeba zrozumieć, że to jest trudne i to nie jest wina lekarzy, czy też jakaś sytuacja, że lekarze są niedostatecznie wykształceni w danym temacie. Po prostu choroby rzadkie, one głównie dotyczą, obejmują pediatrów, tak jak powiedziałam, ze względu na to, że choroby te występują najbardziej dynamicznie i o największej ekspresji u dzieci, ale też występują no i genetycy, a jak również i różni specjaliści, o których będziemy wspominać opowieści o chorobie Fabrego.
Tak, ale tak spytałam panią profesor dlatego, że myślę sobie, co rodzice, którzy słyszą taką informację od lekarza, co oni jeszcze mogą zrobić? Czy oni mogą coś sugerować?
Proszę pani, mogą poprosić o skierowanie do innego specjalisty, poprosić o jakieś, no muszą jakoś rozwiązać ten problem. Nie ma tak, że jest gotowa recepta podana, że mają iść tu czy tam. Oczywiście, tak jak powiedziałam, choroby ultrarzadkie to są choroby, tak jak wspominałam, wrodzone błędy metabolizmu. Czyli to są choroby metaboliczne i mogą prosić o skierowanie do specjalisty chorób metabolicznych u dzieci.
Tak, tylko
bo taka specjalność jest.
Tak sobie myślę, tylko kto to powinien, czy to rodzice powinni prosić, czy to lekarz z urzędu nie powinien już pomyśleć o tym, że ponieważ sam nie wie właściwie co dalej, tu nie przypisuje żadnej ani złej woli, ani braku wiedzy, nic. To może lekarz powinien być bardziej jakoś tak nastawiony na to, żeby kierować na dodatkowe badania.
No ale wie pani, załóżmy, że lekarze wiedzą, co mają robić w sytuacjach, kiedy są bezradni wobec diagnostyki i już nie proponujmy im polepszania, bo zawsze zakładamy, że to jest w dobrej woli i z najlepszą wiedzą kierują pacjentów do takiej czy innej diagnostyki, czy do takiego czy innego specjalisty.
Tak, dziękuję bardzo. To wobec tego, na tym tle, co pani profesor do tej pory powiedziała, skupmy się na chorobie Fabry'ego, jeżeli można.
Dobrze, więc choroba Fabry'ego należy właśnie do tych chorób ultrarzadkich. Występuje rzadko lub też jest rzadko rozpoznawana. Jest to choroba, powiedzmy sobie, trudna, jeżeli patrzymy się na rozpoznanie, jeżeli obserwujemy dynamikę rozwoju choroby, czyli jest to choroba, która ciągnie się przez całe życie i to dłuższe życie. Skąd ona się bierze? Ona się bierze z błędu genetycznego, z deficytu aktywności jednego enzymu, który się nazywa alfa-galaktozydaza. I to jest enzym, który rozkłada sfingolipidy. Już nie będę wchodziła w szczegóły. I ten nierozłożony substrat, który nie jest rozłożony z powodu braku aktywności enzymu, on się odkłada w różnych komórkach, tkankach i narządach. Przy czym dynamika i konsekwencje kliniczne odkładania się w różnych komórkach, tkankach, narządach jest różna. W przypadku choroby Fabry'ego mamy taką sytuację, że te glikosfingolipidy rozkładają się w komórkach zwojów nerwowych, w nerkach, w sercu, w mięśniach gładkich ścian naczyń i tak dalej. I jakie mamy objawy, które mogą wskazać na istnienie tej choroby? Tu jeszcze muszę wspomnieć, że choroba jest genetycznie uwarunkowana. Nosicielkami są kobiety, chorują przede wszystkim mężczyźni, ale kobiety nosicielki również mogą wykazywać objawy, ale nigdy nie chorują tak jak mężczyźni. Mężczyźni zawsze ciężej. Choroba jest sprzężona z genem, który znajduje się na chromozomie X. Jeżeli u kobiety jest defekt tego genu, który znajduje się na chromozomie X, to ona będzie przekazywała każde połowie swoich chłopców ten defekt genetyczny. Stąd można powiedzieć, że w pewnym sensie pomocnym w wytropieniu w procesie diagnostycznym choroby Fabry'ego jest dokładny wywiad rodzinny. Czy gdzieś w rodzinie nie było podobnych przypadków? Jakie przypadki to miałyby być w sensie manifestacji klinicznej?
No właśnie, co możemy zaobserwować, tak?
Przede wszystkim choroba objawia się dość wcześnie. Mówię o modelu chłopięcym, u chłopców. Ale potem nawiążę do dziewczynek. U chłopców pojawiają się dolegliwości bólowe w postaci piekących, palących, bardzo trudnych do wytrzymania bólów stóp i dłoni. I nasila się to przy zmianach temperatury zewnętrznej lub też w przypadku gorączki. W przypadku gorączki te dolegliwości bólowe są bardzo silne, ale również zmiana pogody, upał, również nasila te dolegliwości bólowe. Również wiąże się z tym, a jednocześnie jest fizjologicznie związana, słaba potliwość u tych dzieci. Słabo się pocą, czyli słabo się chłodzą, czyli są, ich organizm nie reguluje się w stosunku do temperatury zewnętrznej. Z czasem narastają dolegliwości ze strony serca, nerek, osłabia się słuch, ale to już kolejnych dekadach życia. W pierwszej dekadzie i w drugiej dekadzie życia dominujące w obrazie są ciężkie dolegliwości bólowe w kończynach, przede wszystkim w kończynach, zła tolerancja temperatury, łatwa męczliwość. A też ze względu na opóźniony proces diagnostyczny, no oczywiście jeżeli są przypadki, że są wcześniej diagnozowane, również mało kto z otoczenia dziecka rozumie, jak dziecko bardzo cierpi. Często mówi się, i to jest najczęściej powtarzany błąd, mówi się, a to są bóle wzrostowe. Nie, to nie są bóle wzrostowe, to są bóle związane z chorobą Fabry'ego. Zresztą pojęcie bólów wzrostowych jest bardzo enigmatyczne i właściwie nie powinno być używane. To są takie objawy. W drugiej dekadzie zaczynają się problemy nerkowe, sercowe. To, co natomiast możemy zobaczyć, będąc to, co w otoczeniu, to mogą być i bardzo często bywają, ale czasami nie muszą być, zmiany skórne, które określamy jako angiokeratoma. To są takie niewielkie, czerwone, uniesione zmiany na skórze całego ciała, ale najczęściej w takich cieplejszych okolicach, więc w okolicach bielizny, pod pachami, w pępku i tak dalej. To mogą być pierwsze takie objawy, które udaje się zauważyć, ale czasami mogą być nieobecne w pierwszej lub w drugiej dekadzie życia, a dopiero później w kolejnych, trzeciej, czwartej i tak dalej rozwinąć się bardziej wyraźnie.
Pani profesor, pani powiedziała druga dekada życia. Czy to chodzi o to, że po 10 latach, czy tak długo może trwać rozpoznanie tej choroby?
No druga dekada to jest oczywiście po ukończeniu od 10, no od właśnie, 11 tak? do 20 roku życia. To jest druga dekada życia. Proszę pani, no nie jest łatwo rozpoznać.
Ale te objawy, o których pani profesor mówiła, są bardzo takie jednoznaczne, powiedziałabym.
No, może to jednoznaczne, to trudno jest tak oceniać, mówię pani, każdy. Choroba genetyczna, zwłaszcza choroba sprzężona z chromozomem X, u każdego pacjenta może mieć trochę odmienny przebieg w sensie manifestacji i nasilenia objawów. Nawet wśród braci może być różnie.
Tak,
więc nie można powiedzieć, że jest taki jeden sztywny model, który pozwala rozpoznać chorobę już w momencie, kiedy dziecko wchodzi do gabinetu. Tak nie jest. Tu trzeba bardzo wnikliwego wywiadu, trzeba i tak właśnie, tak jak powiedziałam, wywiadu rodzinnego i tą do minionych pokoleń również. I dopiero to jest bardzo znacznie ułatwiające doprowadzenie do szybkiego rozpoznania, do szybkiego i trafnego rozpoznania. Jeżeli lekarz uzna, że to ten zespół objawów, o którym mówi mu pacjent i które on znajduje w badaniu pacjenta, mogą wskazywać na chorobę Fabry'ego, to wtedy musi zalecić badanie biochemiczne, badanie enzymatyczne i badanie genetyczne. Ale przede wszystkim badanie enzymatyczne. I to może łatwo zrobić. W Polsce chorobę Fabry'ego diagnozujemy od wielu, wielu lat. Już nie powiem od zeszłego wieku. Czyli nie jest to jakiś problem, że trudno jest przeprowadzić diagnozę enzymatyczną. Badanie enzymatyczne wykonuje Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i zawsze można tam skierować pacjenta i tam można skierować próbkę.
Panie profesor, ucieka nam głos. Halo?
Panią słyszę bardzo.
Halo? Ucieka nam głos, pani profesor.
Słucham?
Ucieka głos, pani profesor.
A teraz jest
lepiej? O, teraz lepiej, zdecydowanie.
Przepraszam.
Tak.
Czy mam to powtórzyć?
Nie, słyszeliśmy. Pani profesor, jeżeli już wiemy, że to jest choroba Fabry'ego, co można robić? Jakie jest leczenie? Jakie są możliwości?
Proszę pani, więc jeżeli już wiemy, że to jest choroba Fabry'ego, musimy przede wszystkim udzielić porady genetycznej, poinformować pacjenta, poinformować rodzinę i zaproponować również badanie u niektórych członków rodziny. Zaproponować badanie, ale nie zlecić badanie u członków rodziny. Bo być może wykrycie pierwszego pacjenta z chorobą Fabry'ego w danej rodzinie powoduje, że wykrywamy kolejnych członków tej rodziny chorych, a nie zdiagnozowanych do tej pory. Więc to, co możemy zrobić, to jest poinformować pacjenta o chorobie. Następnie musimy poinformować o możliwościach terapeutycznych, czyli o możliwościach leczenia.
Tak.
Chcę od razu tutaj na wstępie powiedzieć, że choroba genetyczna nigdy nie daje się wyleczyć. Tak jak choroba, którą nabywamy w wyniku przeziębienia, zakażenia i tak dalej. Z chorobą genetyczną człowiek przez całe życie tkwi, wojuje. I to nie ma wyjścia. Natomiast nasze działanie terapeutyczne, to co możemy zaproponować, to jest zmniejszenie nasilenia objawów, zahamowanie postępu choroby, czyli możemy złagodzić przebieg choroby. I w przypadku choroby Fabry'ego już też od wielu lat w Polsce już jest możliwość leczenia nawet refundowanego. Są dwa sposoby leczenia. Tak jak powiedziałam, że choroba jest spowodowana brakiem aktywności enzymu, który się nazywa alfa-galaktozydaza, możemy zaproponować pacjentowi podawanie tego enzymu. Podawanie to jest takim wzorzec podawania raz na dwa tygodnie, dożylnie podaje się ten enzym. To jest jedna metoda. Druga metoda to jest u części pacjentów, którzy posiadają charakterystyczne, specyficzne powiedzmy mutacje, jest możliwość leczenia czaperonowego. I to jest leczenie doustne. Ale nie można jego zastosować u wszystkich pacjentów, tylko u niektórych pacjentów, którzy mają taką mutację w genie, która daje się zmodyfikować czaperonem. To są dwie główne metody leczenia, w tej chwili już zaaprobowane i możliwe do zastosowania.
Tak.
Czyli w momencie, kiedy rozpoznajemy u pacjenta chorobę Fabry'ego, musimy sprawdzić, czy ten pacjent nie kwalifikuje się właśnie do leczenia doustnego. Jeżeli się kwalifikuje, to możemy mu to zaproponować. Jeżeli się nie zakwalifikuje, musimy poinformować pacjenta o takiej formie leczenia, która polega na podawaniu enzymu raz na 2 tygodnie w najbliższym szpitalu czy w jakimś ośrodku, ale lecznictwa zamkniętego.
Tak. Pani profesor, to co usłyszałam... Halo?
Tak, wie pani, to... pani mnie słyszy, nie wiem dlaczego, ale momencik.
Tak.
Momencik.
Tak. To co usłyszałam, pani profesor...
A teraz mnie pani słyszy
tak,
lepiej?
Tak, słyszę, tak. Halo? Pani Muszę profesor, teraz. Zrobiliśmy tak. sobie małą przerwę ze względu na techniczne pewne tam niedogodności, tak. ale ja wrócę do mojej takiej refleksji, może ona się wyda bardzo naiwna, przepraszam za to, ale pomyślałam sobie, słuchając tego, co pani profesor mówiła o leczeniu, że leczenie właściwie jest proste. Czy to jest bardzo... To, co
tak
mówię.
Jak powiedziałam pani i podkreślam, choroby genetyczne nie możemy nigdy wyleczyć.
Tak, tak, rozumiem.
Nie ma
tak.
jeszcze leczenia terapii genowej. Nie możemy wyleczyć.
Tak, rozumiem.
Dlatego nie jest tak prosto powiedzieć, że to jest leczenie proste. Tym bardziej dlatego, że nie zawsze lek pomaga, nie? Nie zawsze lek jest
tak.
To nie jest coś takiego, że pani nie ma enzymu i podaje enzym. To jest proces, to jest dużo bardziej złożone, co wydaje mi się, że, że nie jest to miejsce, żebym tłumaczyła
tak, pewnie.
Dokładnie o co chodzi. To, co jest pewne, im wcześniej zaczniemy leczyć, tym nadzieja na lepszy efekt leczenia jest większa.
Czy można wysnuć taki wniosek z tego, co pani profesor powiedziała, a szczególnie dotyczące leczenia, że prawidłowo podjęte i w odpowiednim momencie podjęte leczenie i jakieś...
Daje lepsze efekty terapeutyczne.
No właśnie, czy ono powoduje to, że człowiek może prowadzić no względnie zwyczajny tryb życia?
Proszę pani, może prowadzić względnie normalny, jeżeli co by nazwać normalny.
Zwyczajny, powiedziałam, tak.
Tryb życia, ale tak jak pani powiedziałam, pacjent do pacjenta nie jest różny.
No wiadomo,
którzy mają ciężkie dolegliwości bólowe, jest trudno funkcjonować normalnie w społeczeństwie, bo przy każdej zmianie pogody, przy każdej gorączce, taki chory nie może pójść do pracy czy do szkoły.
Aha. A, proszę.
Także to nie jest tak, że to można powiedzieć, że dostanie lekarstwo.
Leki, wszystko w porządku,
nie, no.
tak.
To jest bardzo złożony problem.
Rozumiem.
Wydaje mi się, że to w ogóle jest trudny problem, jeśli chodzi o tego typu formę przekazu informacji, jak ponieważ domyślam się, że jest szerokie audytorium słuchaczy.
No tak.
No to jest trudno, żeby to...
Ale pani profesor, każdy przekaz wiedzy jest ważny. Pani profesor zdaje z tego sprawę doskonale. Ja myślę, że na tyle niech to wystarczy na ten moment. Dziękuję bardzo pani profesor Anna Tylki-Szymańska z Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka. Pani profesor, proszę nie odchodzić od telefonu. Oddamy teraz głos pani Annie. Dobrze? Pani Annie Moskal. A za chwileczkę będziemy odbierać telefony. Pani Anno, czy pani jest z nami?
Tak, tak jestem.
Pani Anna Moskal, która jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego. Może pani Anno, bo pani słuchała tego, co mówiła pani profesor, zresztą pani jako prezes stowarzyszenia, to pani orientuje się o wiele lepiej niż ktokolwiek z nas tutaj, przynajmniej niż ja w tej materii. Może zaczniemy od samego stowarzyszenia. Na ile stowarzyszenie w leczeniu czy w prowadzeniu człowieka chorego czy rodziny, gdzie jest choroba Fabry'ego, jest pomocne? Czym zajmuje się, i mówiąc tak zwyczajnie, czym zajmuje się stowarzyszenie?
No oczywiście. Stowarzyszenie już Rodzin z Chorobą Fabiego istnieje już prawie 20 lat, bo zostało zarejestrowane w 2002 roku. I na tamten czas o chorobie Fabiego w Polsce było wiadomo bardzo mało. Tak naprawdę pacjentów było niewielu i jedyną osobą ze środowiska medycznego, do której można było się zwrócić, była właśnie obecna z nami dzisiaj pani profesor Tylci Szymańska.
Pani Anno, tak? Ja może przerwę. Z informacji, którą otrzymałam o pani profesor, jest też taka, że pani profesor była pierwszą osobą, która była inicjatorką organizacji rodzin zrzeszających pacjentów z tymi chorobami rzadkimi.
Tak, tak, jak najbardziej. Tak jak mówię, to była jedyna osoba, z którą można było porozmawiać o tej chorobie i która gdzieś próbowała nakierować, to były wtedy tak naprawdę dwie rodziny z diagnozą czy z podejrzeniem choroby Fabiego i potrafiła nakierować jakby na kolejne działania, jakie powinny zostać podjęte. Dlatego też to stowarzyszenie powstało po to tak naprawdę, żeby przede wszystkim sami pacjenci mogli dowiedzieć się o tej chorobie troszkę więcej, żeby mogli zdobyć wiedzę potrzebną tak naprawdę im do funkcjonowania, do takiego pogodzenia się z tą diagnozą, a w kolejnych krokach też po to, żeby pomagać innym rodzicom, które borykają się z podobnymi objawami, czy nie mogą znaleźć właściwej diagnozy, czy już tą diagnozę choroby Fabiego mają postawioną, ale tak jak powiedzmy te dwie rodziny na początku kompletnie nie wiedzą, co ta choroba tak naprawdę powoduje i jak z nią żyć.
Także
to było jakby podstawowe założenie na samym początku. Oczywiście ta działalność i cele i sposób, w jaki stowarzyszenie funkcjonowało, zmieniało się na przestrzeni lat. Przede wszystkim dlatego, że zmieniała się też sytuacja. O chorobie Fabiego zaczęto coraz częściej mówić. Coraz więcej pacjentów było diagnozowanych, czy po prostu zgłaszało się do stowarzyszenia, także ta rodzina, powiedzmy, osób chorych na chorobę Fabiego powiększała się. Więc też jakby tutaj naturalne było, że zaczęliśmy szukać rozwiązań, w jaki sposób można tym osobom pomóc, czy są możliwości właśnie terapeutyczne. No w tamtym czasie były jedynie badania kliniczne, nie było leku dostępnego, zarejestrowanego, więc jakby te możliwości były też ograniczone. No ale z czasem lek został zarejestrowany, badania się zakończyły, zaczęliśmy rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia o refundacji leczenia, także jakby ta działalność była dopasowana do aktualnej sytuacji, jaka miała miejsce w Polsce.
Ta refundacja jest, zdaje się, od niedawna, prawda? Ponieważ 2 lata temu, kiedy była tutaj audycja już na temat choroby Fabiego, to pamiętam, że pani, która była w studiu, mówiła o zabiegach waszych właśnie w kierunku refundacji.
Tak, tak. No, refundacja enzymatycznej terapii zastępczej jest od 2019 roku, od jesieni, a refundacja leczenia doustnego, tego, o którym pani profesor wspominała, że jest tylko dla niektórych pacjentów z niektórymi mutacjami, jest od listopada zeszłego roku. Także to jest bardzo świeży temat. W tym momencie już też mamy decyzję przedłużającą tą refundację na kolejne 2 lata właśnie terapii enzymatycznej, za co jakby z tego miejsca chciałam podziękować Ministerstwu Zdrowia, bo dzięki temu wiemy, że kolejni pacjenci, którzy będą diagnozowani i którym zostanie postawiona diagnoza choroby Fabiego, i ci pacjenci będą ze względu na swoje objawy i przebieg choroby wymagali leczenia, będą mogli je otrzymywać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Także to jest na pewno wielka ulga dla nas jako stowarzyszenia, dla nas jako członków rodziny osób chorych, dla nas jako osób chorych, tak? Że jakby to leczenie, mimo że ono nie doprowadzi do wyleczenia, nawiązując do tego, co pani profesor mówiła, nie doprowadzi do wyleczenia danej osoby, jednak może spowolnić jej rozwój, może tak naprawdę doprowadzić do tego, że taka osoba będzie w stanie jak najdłużej funkcjonować w społeczeństwie i zawodowo, i prywatnie.
Tak. Pani Anno, pani prezes, nasz temat jest życie z chorobą Fabiego. Pani ma do czynienia z rodzinami, w których żyją osoby chore. Jak żyć wobec tego z tą chorobą, żeby ona za bardzo jak gdyby nie zamykała nam horyzontu, żebyśmy mogli jakoś zwyczajnie funkcjonować? Czy macie jakieś, bo rozumiem, żeby pani mówiła o celach stowarzyszenia, ta informacja, dostęp do leków i tak dalej, ale myślę, że to wsparcie takie ludzkie, zwyczajne, psychologiczne również, to też jest chyba celem waszym, prawda? Wsparcie
tak,
osób, gdzie, osób, rodzin, które już właściwie jakoś się tak, nie powiem o pogodziły, bo nie wiem, czy to można się pogodzić, ale jakoś żyją z tą chorobą, se radzą innych, dla tych, którzy dopiero zaczynają tą ścieżkę, prawda?
Oczywiście, ja powiem tak, w historii jest tyle, ile pacjentów, tak? Każdy ma gdzieś tam swoją historię choroby i tak naprawdę większość pacjentów przez wiele lat szukało właściwie diagnozy, także ogromnym problemem jest to, że człowiek boryka się przez kilkanaście lat z objawami uniemożliwiającymi mu normalne funkcjonowanie, czy to w okresie dzieciństwa w szkole, czy to już w późniejszym czasie na studiach, czy w pracy. To jest tak naprawdę taki problem wykluczenia trochę ze społeczeństwa. Więc już na wstępie tak naprawdę taki pacjent boryka się z wieloma problemami, zanim tak naprawdę otrzyma właściwą diagnozę. No jakby diagnoza choroby genetycznej, diagnoza choroby tak naprawdę nieuleczalnej niesie kolejne obciążenia. Tak? My tutaj, ponieważ jakby już mamy zapewnione tę podstawową opiekę, czyli leczenie jest refundowane, tak? Czyli możemy w jakiś sposób tym pacjentom pomagać, chcemy przede wszystkim w tym momencie skupić się na polepszeniu diagnostyki, gdzie mamy w tym momencie, zaczynamy z takim ciekawym rozwiązaniem, o którym za chwilkę powiem, ale duży nacisk też chcemy w najbliższym czasie skupiać wokół pomocy psychologicznej i wokół rehabilitacji, dlatego że pacjenci, którzy przez wiele lat nie byli leczeni, u nich ten postęp choroby mógł doprowadzić do niepełnosprawności, mógł pewne funkcje ograniczyć, dlatego ta rehabilitacja też jest bardzo ważna. Natomiast naturalnym jest to, że ta pomoc psychologiczna powinna być włączana już na etapie postawienia diagnozy choroby genetycznej, choroby tutaj nieuleczalnej, tak? Żeby pomóc tym pacjentom przejść przez ten pierwszy szok, jaki wiąże się ze świadomością życia z chorobą Fabiego. Tak?
Tak.
A jakby wspomniałam tutaj o rozwiązaniu diagnostycznym, dlatego że jakby z tego miejsca także chciałam troszkę zareklamować, że zaczęliśmy współpracę z Fundacją Saventic, która opracowała pewne rozwiązanie mające za zadanie pomóc w tej diagnostyce. To znaczy pacjent, który boryka się z różnymi objawiami, z różnymi problemami zdrowotnymi, a ma trudność w otrzymaniu właściwej diagnozy, no tutaj mówiąc najprościej, po prostu lekarze nie są w stanie rozpoznać u niego żadnej choroby, może wypełnić taki formularz na stronie fundacji. Ten formularz będzie później jeszcze weryfikowany telefonicznie, natomiast na podstawie przekazanych informacji medycznych przez tego pacjenta zostanie obliczone prawdopodobieństwo wystąpienia u niego choroby Fabiego. I to jest jakby taki pierwszy, powiedzmy, przesiewowy punkt, w którym możemy już tego pacjenta obliczyć u niego prawdopodobieństwo, że jego objawy mogą być powiązane z chorobą Fabiego. I oczywiście taki pacjent, u którego zostanie rozpoznane wysokie ryzyko wystąpienia choroby Fabiego, zostanie pokierowany do odpowiedniego ośrodka w celu już właściwej diagnostyki, tak? Czyli określenia tego enzymu czy przeprowadzenia badań genetycznych.
Pani prezes, nie mówmy tutaj szczegółów może o za dużo, ale czy te informacje, o których pani teraz powiedziała, można znaleźć na stronie waszego stowarzyszenia?
Będzie można, myślę, że od jutra, dlatego że to jest temat bardzo świeży. Fundacja tak naprawdę istnieje od miesiąca, natomiast jakby wczoraj też rozmawialiśmy tutaj z osobami, które tą fundację prowadzą i są odpowiedzialne za te formularze. Także na pewno
rozumiem,
będzie
że z wami
informacja.
Można się kontaktować, osoby zainteresowane i uzyskają całość informacji. Ja chciałam jeszcze, aby pani prezes powiedziała o tej rehabilitacji, bo jakoś tak nie myślałam wcześniej, że rehabilitacja, bo rehabilitacja to jakoś tak mi się kojarzy z osobami, które mają problemy ruchowe na przykład, czy tak?
To znaczy tak, no, nieleczona choroba Fabiego, czy zbyt późno, u osób, u których zbyt późno rozpoczęto leczenie, no w wielu przypadkach prowadzi do udarów mózgu i to są wielokrotne udary u jednego pacjenta.
Rozumiem, tak.
I każdy kolejny udar tak naprawdę pozostawia pewne powikłania, pewne tutaj uszczerbki na zdrowiu.
Tak, teraz już rozumiem.
Tak, dlatego też no wielu pacjentów potrzebuje tej rehabilitacji w którymś momencie swojego życia. Szczególnie u tych pacjentów, którzy już w tym momencie są dorośli i ta choroba nie była leczona od tych wczesnych lat młodości. Tak.
Tak. Jeszcze spytam o taką może rzecz znowu, jako osoba nie specjalistka w tej dziedzinie całkowita. Jeżeli chodzi o żywienie, bo rozumiem farmakoterapia, rehabilitacja, a czy żywienie jakoś można, w żywieniu można wspomóc sobie?
W tym momencie tak naprawdę ja nie mam takich danych.
Rozumiem, tak.
Poszczególne osoby wypracowały u siebie pewien model żywienia, który jest odpowiedni dla nich. No też ja myślę, że w przyszłości może będzie potrzebna porada odpowiednich osób, tutaj dietetyków, czy faktycznie tą dietą można sobie pomóc. Natomiast na pewno jak w przypadku wszelkich chorób przewlekłych, czy po prostu w profilaktyce zdrowego trybu życia, no jakby wszelkie używki są niezalecane, tak? Natomiast jeśli chodzi o stricte taką dietę, która miałaby pomóc.
Rozumiem.
Myślę, że to jest indywidualna kwestia.
Tak. Pani prezes, czy jeszcze pani chciałaby coś dodać do swojej wypowiedzi, bo już jest godzina 13:37 i w zasadzie moglibyśmy oddać głos radiosłuchaczom.
Ja tylko może króciutko jeszcze wspomnę, że właśnie w tym momencie gdy został zatwierdzony Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, z którym wiążemy wielkie nadzieje, bo ten plan był opracowany przez wiele lat, także mamy nadzieję, że jakby punkty, które zostały ujęte w tym planie, zostaną zrealizowane, dzięki czemu osoby nie tylko z chorobą Fabiego, ale osoby cierpiące na choroby rzadkie będą miały jeszcze lepszą opiekę zdrowotną. Także no tutaj naprawdę mogę powiedzieć, że coraz lepiej dzieje się tak w chorobach rzadkich i miejmy nadzieję, że będzie tylko i lepiej i te choroby nie będą pomijane.
Tak, bo chociaż jest nazwa choroby rzadkie, to tych chorób jest tak bardzo dużo. Wyczytałam, że przeszło 350, na pewno coraz więcej będzie. To boję się mówić, bo słucha nas pani profesor, ciekawa jestem, jak się odniesie do tego, co mówię. Jeżeli jest tak dużo różnych chorób rzadkich, okazuje się, że kilka procent społeczeństwa choruje, od 6-8% choruje na choroby rzadkie. To jest jednak spora liczba, około 3 milionów.
Tutaj takie hasło funkcjonowało, że choroby rzadkie nie są rzadkie. Tak jakby zabrać wszystkie osoby chorujące na choroby rzadkie razem, to uzbierałaby się naprawdę pokaźna grupa pacjentów, którzy wymagają odpowiedniego podejścia.
I właściwie bardzo różnego, prawda?
Tak.
Tak, to jest chyba trudność. Pani prezes, może jeszcze wrócimy do dziękuję za to do tej pory, wrócimy do pani profesor. Halo? Pani profesor, czy chciałaby pani odnieść
do głosu? Tak? Czy mogłabym do ad vocem do
tak,
pani Ani?
Tak, właśnie o to
pani.
Chodzi. Pani profesor,
tak, chciałam powiedzieć tak, że rzeczywiście inicjatywa tej fundacji, która ułatwia rozpoznanie pacjentom, samo rozpoznanie, jest bardzo chwalebna, ale muszę powiedzieć też, że mamy pacjentów, którzy sami sobie rozpoznali tą chorobę, analizując dane, które mogli znaleźć w internecie. I to było trafne rozpoznanie. To także muszę powiedzieć, że tutaj pacjenci, to są głównie ci pacjenci, którzy są zdesperowani brakiem diagnozy, tak, utrzymywaniem się niezwykle ciężkich dolegliwości, sami szukają sobie ratunku i akurat tym ratunkiem jest internet. No tak powiedzmy sobie, że w tym przypadku jest ratunkiem. I to jest jedna rzecz. Natomiast drugą rzecz chciałam powiedzieć o wsparciu psychologicznym, które panie mówiły. Oczywiście na antenie Radia Maryja myślę, że psychologiczne wsparcie, znaczy mówienie o wsparciu psychologicznym jest ważne, ale nie najważniejsze, dlatego że jednak nie ma duszpasterstwa osób z chorobami rzadkimi, na razie, ale może będzie, ani duszpasterstwa dla osób z chorobą Fabrego, tym bardziej, ze względu na małą grupę. Ale proszę pamiętać, że nie tylko wsparcie psychologiczne jest ważne, ale w zrozumieniu cierpienia jest ważne prowadzenie, że tak powiem, duchowe, czy też odniesienie swojego problemu do poziomu transcendencji, nie tylko do psychologii, ale również do tego cierpienia jako celu wyższego, który człowiek ma, który jest człowiekowi zadany. I proszę pamiętać, że to jest też bardzo ważne, żeby rozumieć chorobę nie tylko w kontekście psychologii, czy objawów klinicznych, czy badań genetycznych, ale również w tym wymiarze duchowym.
Tak, bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. My tutaj w Radiu Maryja w wielu audycjach, a szczególnie też tej, wiele razy o tym mówimy. Są nawet celowe audycje tematyczne poświęcone temu. Pani profesor, czy możemy oddać już głos radiosłuchaczom, czy może tak, jeszcze trzeba by coś dodać?
Nie, no, tak, mówić to mogłabym do wieczora, no ale już trzeba się sprężyć.
No, dziękuję za to, co do tej pory. Drodzy Państwo, gośćmi naszymi w audycji na temat życia z chorobą Fabriego są dwie panie. Pani profesor nauk medycznych Anna Tylki-Szymańska z Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka oraz pani Anna Moskal, prezes Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabriego. Mogą Państwo telefonować do nas, do studia, rozmawiać z paniami. Panie wprawdzie są w swoich mieszkaniach, ale będą wszystko słyszeć. Telefony nasze 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56, Polska Południowa. Dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 48 56 to kierunek 655 23 33 i 655 23 66. Już 42 minuty po 13. Czekamy na Państwa telefony. Na razie nie ma telefonu, bo temat trudny, ale to posłuchamy troszeczkę muzyki. Drodzy Państwo, wracamy do naszej audycji, odbieramy telefony. Halo? Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Proszę Panią, troszeczkę jestem głuchowa, bym prosiła troszkę głośniej. Ale chodzi mi o to, że ja mam tą chorobę Fabiego, tylko proszę Panią, nie jestem leczona, bo lekarka się nie poznała. Mam takie wypryski na nogach, tylko na nogach i swędzenie skóry od kolan w dół, i mam wypryski na łydkach koloru brązowego. I to mnie pali, szwędzi mnie to. nie mogę spać po nocach, bo to mnie bardzo pali, przeważnie na piętach. Pięty mnie też palą i ręce mnie palą.
Proszę pani.
Byłam u lekarza, ale ona się nie poznała na
tak.
tym.
Proszę pani, pozwólmy, żeby pani profesor ustosunkowała się do tego, co pani powiedziała. Dobrze? Pani profesor?
Tak, proszę pani, tak jak powiedziałam na początku swojej wypowiedzi tej teoretycznej, kobiety mogą być, kobiety nosicielki mogą mieć objawy, ale nigdy bardzo ciężkie w porównaniu z mężczyznami. Natomiast w przypadku pani, konkretnym przypadku, to myślę, że ma pani prawo albo nawet obowiązek wspomnieć lekarzowi, że ja może mam chorobę Fabrego. I ten lekarz, który się panią opiekuje w POZ-cie czy jakikolwiek inny, ma w takiej sytuacji podstawy do tego, żeby przeprowadzić badanie, które potwierdzi lub wykluczy chorobę Fabrego u pani. Ale to jest pani wychodzi w takim przypadku choroby rzadkiej, z tym, że pani idzie do lekarza i mówi, proszę sprawdzić, czy ja nie mam choroby Fabrego. I lekarz nie może powiedzieć pani tylko na oko, nie ma pani albo nie wiem, czy pani ma, tylko musi powiedzieć, dobrze, sprawdzę to i ma taką możliwość przeprowadzenia testu, który jeżeli wyjdzie dodatnio, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że pani jest nosicielką choroby Fabrego, czyli nosicielką z objawową lub też test będzie negatywny, wtedy powiemy, że te dolegliwości, które pani ma, nie są związane z chorobą Fabrego. Także proszę się zgłosić do swojego lekarza z POZ-u i powiedzieć, że pani ma poważne podejrzenie w kierunku takiej właśnie choroby.
Tak, dziękuję bardzo. Panią pozdrawiamy, panią naszą słuchaczkę i życzymy dobrego kontaktu z lekarzem, skutecznego. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Torunia Bożenka się nazywam, mam
witam
na imię.
Tak?
Ja mam takie objawy. Od paru lat właśnie też mówię lekarzom, mnie tak strasznie noga boli na wysokości od kolana do uda, do kości biodrowej, całe udo. I palec lewej nogi i te objawy mam, to jak pani doktor mówiła, te plamki czerwone na ciele, na brzuchu. Tam pleców to nie widzę, bo jestem sama. No i też mam takie bóle jeszcze zębów. Zęby mnie bolą i za dzień przestają. I za jakiś czas znów mam te bóle zębów. I to samo też na to jedno ucho mniej słyszę. Ja słyszę jako słyszę, jak rozmawiam z kimś bezpośrednio, bliziutko. Ale jak już dalej, czy w kościele, czy coś, ja słyszę, a nie rozumiem. I to tak jest wszystko. Lekarze na to wszystko nie wiedzą, co to jest. Wszystko na kręgosłup składają.
Tak. Pozwoli pani, że oddamy głos pani profesor znowu?
Tak. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy panią.
Proszę pani, jeżeli chodzi o ból jednej nogi, który pani ma, to raczej nie jest charakterystyczne dla choroby metabolicznej czy genetycznej, dlatego że choroby metaboliczne, one dolegliwości są symetryczne, jednakowo po prawej i po lewej stronie, ale niedosłuch pani mógłby być związany z chorobą Fabrego, chociaż nie sądzę, bo przedstawiając się nie powiedziała pani, ile pani ma lat. I to by nam wyjaśniło, że to, że na przykład pani słyszy, a nie rozumie pani tego, co pani słyszy, to może być defekt, znaczy już wyczerpanie funkcjonowania analizatora słuchowego, który to zjawisko występuje u osób starszych. Więc być może, że te pani objawy, które są związane z już trochę z wiekiem. Ale tym niemniej jeszcze może pani też ze swoim lekarzem podyskutować i przeanalizować wszystkie objawy, które u pani występują i jak było wśród członków rodzin.
Tak, tak sobie myślę, pani profesor, że jeżeli pacjent pójdzie do lekarza pierwszego kontaktu i powie, że podejrzewam chorobę Fabrego, to lekarz na pewno będzie bardzo czujny, prawda?
No oczywiście, dlatego że to jest, że musi wpisać w obserwacji pacjenta,
tak,
że pacjent zgłosił się z sugestią choroby Fabrego.
Bo nie
I
każdy
go zobowiązuje do kontynuowania diagnozy.
Tak, tak. Nie każdy wie, że istnieje taka choroba, a tu przychodzi pacjent i mówi konkretną nazwę. Tak, dziękuję bardzo pani profesor. Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo.
Tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na niedzielę. akurat ale załączył radio i słyszę to, pierwszy raz słyszę, jak ta choroba Fabrego. Mam już przeszło 80 lat i chodzę już do dermatologa chyba piąty raz. Ciągle mi się wyrzuca na prawy nodze, poniżej pośladków. Rana, takie paski, no nie wiecie, bo tam przedtem też kobiety mówiły, tak mnie to swędzi, nie idzie wytrzymać. Byłem chyba z 5 razy u dermatologa. Z początku mówiła, no, że to z kręgosłupa, u nas raz jak mi tam próbowała mi zamrozić z tego, nic to nie dał. I teraz, akurat teraz wyrzuciło i nie idzie wytrzymać. I tak trzyma, wiem. 2 tygodnie temu, później stopniowo znowu idzie, zaniknie. Przyjdzie jakieś 2 miesiące, pół roku, znowu się to... I to już, no nie wiem, któryś rok i 5 razy to mi się ciągle tak powtarza. Może tam ktoś mi coś doradził, powiedział uczciwie. Bardzo tak. Prosił.
Dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy również, pani profesor.
Jeśli chodzi o oszczędzenie, świąt nie jest charakterystyczny dla choroby Fabrego. Także tu możemy powiedzieć, że to już jest taki objaw, który raczej wyklucza podejrzenie tej choroby i tym bardziej, że też takie ta zmienność, że objawy występują, potem znikają i tak dalej. To też jest niezbyt charakterystyczne dla choroby Fabrego, no a przede wszystkim świąt nie jest charakterystyczny.
Tak. Także trzeba kontynuować wizytę u dermatologa, bo to raczej problem dermatologiczny pewnie, tak?
No, znaczy się dermatologiczny, czyli internistyczny również, bo dermatologia jest specjalnością, która się wyłoniła z interny.
Dziękuję bardzo. Ojciec odbiera kolejny telefon. Ja chciałam spytać jeszcze o pewną nowy wątek wprowadzić w naszą rozmowę, ale boję się, że tak, już odbieramy telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Tak, dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję. Moje imię Alicja, ja tutaj dzwonię z okolic Warszawy. Bardzo dziękuję za podjęcie tego tematu i przekazaną wiedzę przez panią profesor. I mam takie pytanie. Mam siostrę niepełnosprawną. To jest dziewczyna, no już dorosła w tej chwili, z zespołem Downa. I gdzieś od 10 lat, ona ma w tej chwili tak 40 lat, tuż po 40, od około 10 lat no bardzo cierpi na takie właśnie nieswoiste bóle stóp tutaj w obrębie tego palucha. Ma również wysypkę, miała ją na całym ciele, no ale w tej chwili ta wysypka jest już tak poniżej kolan, tu w kierunku właśnie kostek. No ja tu szereg badań przeprowadziłam, ona jest na różnych dietach, na diecie bezglutenowej, bezmlecznej, bo była sugestia, że to jest pewnie z tego. Dziewczyna ma zespół Downa, więc nie wiem, czy to też jest
powiązanie jakieś, tak.
I predyspozycje do występowania w ogóle chorób rzadkich. No żaden lekarz typu ortopeda, dermatolog, neurolog, których zaliczyliśmy już kilkakrotnie, przeróżnych lekarzy, no nikt właściwie tutaj się nie poznał na tym. Ona ma takie bóle piekące, rano sobie masuje te stopy, tylko że to jest właśnie też w różnym stopniu nasilenia. Przy chodzeniu to ją też boli, że ona musi kucać, tak jakby miała chromanie przystankowe. No raz jest lepiej, raz jest gorzej, nieraz godzinę przechodzi, nieraz tylko 20 minut właśnie z odpoczynkami. Nie ma tutaj, badanie Dopplera wykazało, że tętnice są w porządku. Tętnice kończyn dolnych. No i czy to są jakieś objawy?
Tak. No. Proszę pani, ponieważ czas nam ucieka, to oddajmy głos jeszcze pani profesor, tak? Tak. Pozdrawiamy panią i siostrę bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Pani profesor?
Więc tu
chciałam powiedzieć, że choroba zespół Downa nie wyklucza posiadania innej choroby genetycznej, bo pacjenci z chorobą, z zespołem Downa niczym się od nas nie różnią, poza tym, że mają jeden chromozom więcej i tak naprawdę mogą chorować na wszystkie choroby rzadkie, że tak powiem, równolegle. Natomiast chcę powiedzieć tak, wspomniała Pani na początku swojej wypowiedzi, że ma dolegliwości bólowe w okolicach palucha stopy. Proszę Pani, a może Państwo by zbadali u niej kwas moczowy i zobaczyli, czy ona nie ma dyny moczanowej.
No
I to jest badanie, które ja, gdyby Pani siostra przyszła do mnie, to ja bym zbadała jej kwas moczowy i zobaczyła, czy to nie jest dyna moczanowa. Jako pierwszy taki wyraźny, bardzo dokuczliwy objaw. Proponuję zbadać kwas moczowy.
Tak, dziękuję bardzo Pani Profesor. Ja jeszcze na koniec, już kończymy nasze spotkanie, ale na koniec już nie odbieramy telefonów, chociaż ojciec tu sygnalizuje, że są, ale już za chwilę musimy kończyć. Ja jeszcze na koniec pytam Panią Profesor, albo podzielę się taką refleksją. Kiedyś rozmawialiśmy tu w studiu z Panią Profesor Aliną Midro, która mówiła nam, że z Białegostoku, również zajmującą się chorobami rzadkimi, która mówiła nam o tym, jak bardzo potrzebny jest, nie wiem, czy to teraz dobrze powiem, jak bardzo potrzebny jest kontakt specjalistów czy lekarzy z wielu krajów. Czy Pani Profesor też ma takie doświadczenia, że wymieniacie się doświadczeniem?
Tak, oczywiście. To jest tak mała grupa chorób, znaczy się mała, duża, no ale tak, rzadka grupa chorób, że jesteśmy zaprzyjaźnieni od wielu lat i współpracujemy z kolegami z różnych wielkich i mniejszych ośrodków, tak na wschodzie, jak i na zachodzie i współpraca jest bardzo dobra, pomagamy sobie nawzajem w diagnostyce, w konsultacjach, także tutaj to jest, że tak powiem, klub chorób rzadkich jest, że tak powiem, niezbyt duży i obejmuje cały świat, no przynajmniej na pewno całą Europę.
Bo czasami to jest kilka przypadków na świecie, prawda, rozpoznanych jedynie.
No właśnie, tak? Więc stąd.
No. Tak, dziękuję bardzo. Pani profesor, na koniec jakieś jedno, drugie słowo?
Dziękuję bardzo za zaproszenie, chociaż obawiam się, że może temat był za trudny i mam troszeczkę poczucia takiego, że może nie był satysfakcjonujący w rozumieniu tego, ale lepiej, że tak powiem, tak jak Pani wspomniała, poszerzać wiedzę na każdy temat, bo może ktoś z Państwa, kto usłyszał tą naszą audycję, pomoże komuś, kto spotkanemu lub komuś w rodzinie, żeby nakierować
tak, jakieś światło, tak,
fabry.
Oczywiście, to jest ważne. Dziękuję bardzo Pani Profesor. Pani Profesor Anna Tylki-Szymańska z Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Pani Anna Moskal, Pani Anno, prezes Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego. Czy Pani mogłaby może jakiś kontakt do Waszego stowarzyszenia albo jakąś refleksję na koniec zechciałaby Pani wypowiedzieć?
Oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.fabry.org.pl oraz do kontaktu głównie mailowego na adres stowarzyszenie@fabry.org.pl. I tak, serdecznie dziękuję.
Tak, ja jeszcze spytam o nazwę. Czy ta nazwa coś mówi? Nazwa Fabry'ego, choroba Fabry'ego?
To jest nazwisko lekarza, który...
Aha, który zdiagnozował pierwszy.
To najczęściej bywa w chorobach szczególnie rzadkich. Po prostu nazwa choroby bierze się od nazwiska lekarza, który rozpoznał.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie.
To była pierwsza opisana choroba przez niemieckiego lekarza, który się nazywał Johannes Fabry, ale równolegle opisał ją również Anderson, angielski lekarz. Dlatego w Anglii nazywa się tą chorobę, używając tych dwóch eponimów, Anderson Fabry, natomiast na kontynencie nazywamy tą chorobę chorobą Fabry'ego.
Dziękuję serdecznie za wypowiedzenie. Wszystkiego najlepszego paniom. Życzę dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego na wszystko, czym Panie żyją i szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję radiosłuchaczom, którzy słuchali audycji, włączyli się w audycję. Pewnie gdybyśmy dłużej mieli audycję, to pewnie byłoby dużo więcej telefonów. Ojcu Grzegorzowi serdecznie dziękuję. I oczywiście żegnam się z Państwem. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Żegna się Barbara Momot.